Szef NATO Jens Stoltenberg ogłosił, że obrona przed chińskim zagrożeniem będzie jednym z głównych punktów koncentracji programu sojuszu w najbliższych latach. Czy Polska dołączy do programu NATO? Czy odejdzie z sojuszu? W drugiej części programu porozmawiamy o rozwoju współpracy Unii Europejskiej z Tajwanem, a także o doniesieniach o planowanej wizycie delegacji tajwańskiej w Polsce. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jezgarska. Zapraszam. Witajcie, jest piątek, 22 października, nazywam się Hanna Jazgarska. Moim i Państwa gościem jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam Cię.
Dzień dobry, witam.
Czekamy na Wasze komentarze i głosy na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku. Oznaczajcie nas hashtagiem IPPTV i także subskrybujcie nasz kanał, gdyż już niewiele brakuje nam do 50 tysięcy. Przechodząc do tematu głównego, w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla dziennika Financial Times sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że przeciwdziałanie zagrożeniu dla bezpieczeństwa wynikającemu ze wzrostu znaczenia Chin na świecie będzie ważną częścią przyszłej strategii NATO. Jak powiedział, NATO jest sojuszem Ameryki Północnej i Europy, ale ten region stoi w obliczu globalnych wyzwań, terroryzmu, cyberzagrożeń, a także wzrostu znaczenia Chin. Więc jeśli chodzi o wzmocnienie naszej kolektywnej obrony, to chodzi również o to, jak odpowiedzieć na wzrost Chin. Tym, co możemy przewidzieć, jest fakt, że wzrost znaczenia Chin wpłynie na nasze bezpieczeństwo. Już tak się dzieje. Jest to dosyć zdecydowana postawa. Jednak chciałoby się zapytać, dlaczego dopiero teraz w ogóle padają takie słowa. Pani redaktor.
Znaczy, no, zdecydowanie za późno, żeby w strategii, bo tu chodzi o strategię, która będzie zostanie ogłoszona, strategię NATO, jako zostanie, która zostanie ogłoszona w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku. No ona jako jedno z zagrożeń, wyzwań wymienione będą Chiny. Wcześniej NATO głównie koncentrowało się na Rosji. Więc oczywiście te Chiny powinny pojawić się jako wyzwanie, jako zagrożenie już dużo dawno. No myślę, że nawet wtedy, kiedy był Trump, to niewiele można było tutaj zmienić. Ale myślę, że NATO zauważyło, państwa członkowskie i kierownictwo NATO zauważyło, że ta ciągłość polityki amerykańskiej, znaczy nawet sam Biden, który uważany jest za takiego no jednak bardziej prochińskiego kandydata, no nie jest w stanie zmienić już tego kierunku polityki amerykańskej, gdzie Chiny są zainterpretowane jako zagrożenie. W związku z tym do tego trzeba dostosować też, tak robił Trump, tak robił Biden i w związku z tym NATO się teraz do tego dostosowuje. To też pokazuje, że te kierunki jednak wyznaczają Stany Zjednoczone, co też jak gdyby jest dla nas istotne, no bo wiemy, że w Polsce były takie teorie wysuwane, że my to powinniśmy sobie usiąść na jakiejś górze i patrzeć, prawda? No okazuje się, że to już NATO nawet mówi, że siadanie na jakiejś górze i patrzenie się to nie jest stanowisko, jakie powinien przejmować członek NATO. W związku z tym, dobrze, że jest, zapowiedź tego, że ta strategia zostanie uzupełniona o wyzwanie ze strony Chin. Do tego jest jeszcze trochę czasu, ale myślę, że w tej chwili Stoltenberg chciał to ogłosić. No, była taka odpowiedź na to, o czym także pisał Financial Times, o tych testach pocisków hipersonicznych, testach wykonanych o testach chińskich. Czym zaskoczyły w cały świat Chiny, a zwłaszcza wywiad amerykański. Jak gdyby zaraz potem była ta deklaracja ze strony Stoltenberga, zapowiedź tego, co pojawi się w przyszłej strategii NATO. Także rzeczywiście późno, Ale Chiny też nad tym pracowały. Ja bardzo często u państwa, już nie pierwszy raz odnoszę się do tego, co mówił jeden z amerykańskich dziennikarzy śledczych, Bill Gates. On sam mówił, że na początku tego wieku, bardzo często będąc w Pentagonie, słyszał, pracując nad różnymi materiałami, słyszał od wysoko postawionych pracowników NATO, wysokich ranką oficerów, że Chiny nie są zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. I on ich zawsze pytał, dlaczego tak mówicie? A oni opowiadali na to słodko, bo Chiny nam tak powiedziały. Znaczy przez lata rzeczywiście Chiny zdążyły wmówić światu i elitom, część elit tych przekupić, że o tu chodzi właśnie o takie win-win, o wspólne interesy, a one nie mają nic, a Pekin nie myśli o żadnym, o tym, żeby być, prowadzić jakąś walkę, żeby być jakąś siłą, która się przeciwstawi Zachodowi. No, Zachód zaczyna rozumieć, że to wszystko były bajki, wiara w nie była bardzo niebezpieczna. No, trochę późno, bo rzeczywiście widzimy, że Chiny się dość dobrze przygotowały i wzmocniły, ale dobrze, że tak się dzieje.
No, NATO zaczyna dostrzegać to zagrożenie chińskie. Ale no tutaj nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście NATO ma jakieś realne możliwości na przeciwdziałanie tej chińskiej ekspansji?
No oczywiście, że NATO ma możliwości, jeśli tylko będzie chciało. No tutaj prym wiodą Amerykanie, no kwestia, co inne państwa będą chciały zrobić. Na pewno no, nie wiem, na przykład Francja będzie dużo bardziej ostrożna, to jeszcze parę miesięcy temu, kiedy już Amerykanie forsowali te zapisy o Chinach, to Macron powiedział, że w jego książkach Chiny nie są częścią geografii atlantyckiej, a to sojusz północnoatlantycki. No ale Chiny się jakoś tym nie przejmują i sobie na Bałtyk wpływają, także jednak teraz już są niestety częścią geografii także atlantyckiej, bo się rozprzestrzeniają po całym świecie, także NATO powinno temu przeciwdziałać jak najbardziej. Dobrze powiedział tu Stoltenberg, że trzeba traktować Rosję i Chiny teraz razem, gdyż ściśle ze sobą współpracują, żeby już nie rozróżniać między Chinami a Rosją, między Azją i Pacyfikiem a Europą. To jest jedno wielkie środowisko bezpieczeństwa i musimy zająć się tym wszystkim razem. No to jest prawda. Mam nadzieję, że faktycznie NATO to zrobi, choć no, na pewno główną siłą tutaj będą Amerykanie, a państwa europejskie, szczególnie te największe, no może poza Wielką Brytanią, raczej spodziewam się, że będą, nie będą tu tak bardzo aktywne.
NATO ma możliwości, ma narzędzia, żeby Chinom przeciwdziałać, no ale czy rzeczywiście je wykorzysta? Czy Chiny rzeczywiście mają się czego obawiać?
No na pewno Chiny się obawiają każdej współpracy w NATO, tego, że wszystkie kraje będą mówić jednym głosem, to jest coś, czego Chiny nie chcą. Widzimy już, że Amerykanie doprowadzili do współpracy z Australią, Wielką Brytanią, tworząc ten nowy pakt bezpieczeństwa AUKUS. Teraz widać, pracowali na forum NATO i będą starali się przekonać inne kraje. Rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj najsłabszym odcinkiem będą i Niemcy, i Francja, chociaż widzimy pewne, że są środowiska i w Niemczech, i we Francji, które też widzą to zagrożenie ze strony Chin. Wiemy, że w tym nowym rządzie niemieckim musi być partia Zielonych, aby doszło do stworzenia rządu. To jest no, środowisko, które bardzo mocno występuje i przeciwko Rosji, i przeciwko zagrożeniu Chin. Tutaj niedaleko, także Francja, są politycy, którzy no, na przykład postulują większą współpracę z Tajwanem. Tajwan niedawno miał tutaj wizytę francuskiej delegacji, francuskich posłów, także to też pokazuje, że jest tam środowisko, które no, stara się zrobić wszystko, aby jednak ta współpraca bardziej stawiała, aby to było stawianie na współpracę z krajami o podobnych wartościach, a nie z krajem, którym no, są obozy koncentracyjne. Także jakąś taką zmianę widać teraz, no, na ile te głosy będą silne i na ile będą mogły, miał decydujący wpływ we władzach, to jest istotne. No, No i widzimy oczywiście ogromną zmianę w krajach Europy Środkowej i w krajach bałtyckich, które bardzo mocno występują przeciwko Chinom. Ja też uważam, że bardzo ważne jest to, że pokazywane to zagrożenie chińskie jest wspólnie z zagrożeniem rosyjskim. W tym artykule Financial Times jest taka sugestia, że no krajom, ten nacisk na Chiny krajom Europy Środkowej może się nie podobać, no bo one przede wszystkim chciałyby tutaj, aby NATO koncentrowało się na zagrożeniu ze strony Rosji. Wydaje mi się, że właśnie to pokazywanie jako takie wspólne zagrożenie to jest coś, co powinno spowodować, że państwa Europy Środkowej no właśnie będą chciały się przeciwstawić temu zagrożeniu i wcielać tę strategię NATO. To jest coś, co my moglibyśmy zrobić, gdybyśmy chcieli no, przekonać Zachód bardziej do zagrożenia rosyjskiego. Powinniśmy go już wiele lat temu przekazywać jako zagrożenie ze strony Rosji i Chin. To by było być może łatwiej do trafienia i zrozumienia w niektórych stolicach na Zachodzie, ale nigdy tego no, nie potrafiliśmy zrobić. No, a wręcz przeciwnie, były i są środowiska w Polsce, które cały czas forsują współpracę z Chinami.
Szef NATO w swoich wypowiedziach właśnie opisuje, jak wszechstronne jest to zagrożenie. Wymienia tutaj wiele dziedzin. Oczywiście wspomina też o tym, że no Chiny i Rosja powinny być traktowane jako jedno zagrożenie, żeby mówił, żeby nie traktować tych państw jako osobne zagrożenia, dlatego że gdy jedno z nich korzysta, to tak naprawdę korzystają oba. No ale właśnie, czy rzeczywiście to jest tak wszechstronne zagrożenie, czy, bo nasi widzowie mogliby się zastanawiać, czy aby Jens Stoltenberg nie przesadza?
Nie, na pewno nie przesadza. Mówił o cyberprzestrzeni, no to tu wiemy, że działania i Chin, i Rosji są bardzo, bardzo aktywne. Hakowanie przeróżnych spraw, czy też systemów, czy też no, ta walka propagandowa też w sieci oczywiście bardzo, bardzo silna. Niedawno się chińscy hakerzy popisali, że zhakowali któregoś iPhone'a w sekundę na jakimś konkursie w Chinach, także widać, że się tym popisują. No, a jak już to pokazali na konkursie, no to rozumiem, że używali tego dużo wcześniej. Także inwestują, bardzo rozwijają wojsko, no tutaj w kontekście NATO no to szczególnie to, tak już tam próbują budować kolejne lotniskowce, kolejne rozwijają broń nuklearną, kolejne wyrzutnie i tak dalej, także oczywiście ciągle są słabsze militarnie od NATO, ciągle są słabsze militarnie od Stanów Zjednoczonych, ale próbują cały czas zwiększać te możliwości. No oczywiście gospodarczo, no to o tym mówimy często i to wiadomo, no ale tu powiedzmy, że NATO, choć trzeba to traktować łącznie, no ale NATO jako organizacja sama no głównie ma wpływ na tę część wojskową. No teraz tam w Arktyce próbują oczywiście się ustawiać razem z Rosją. Pewnie w jakiejś perspektywie będą rozwijać też ten szlak komunikacyjny przez północ, jeżeli się to da zrobić, tam surowce i tak dalej. Także no, zajęli, można powiedzieć, Hongkong, teraz grożą Tajwanowi coraz bardziej, tam ciągle te dziesiątki samolotów, ale to pani redaktor najlepiej wie, bo to ma z tym ma do czynienia na co dzień. Także tu nie ma żadnej przesady i tutaj to jest, no mówi Jens Stoltenberg dobrze, ale dużo za późno i myślę, że jeszcze dużo za słabo, no ale to też kwestia, że on niby jest szefem NATO, no ale to oczywiście reakcja zależy od poszczególnych państw, a nie od niego osobiście.
Pani redaktor.
No tak, rzeczywiście to, co zrobią państwa, no bo wiemy, że Chiny wydają ogromne pieniądze na obronność. W tym roku wzrost o 6,8%, w zeszłym było 6,6%, także z roku na rok jest coraz więcej wydatków na obronność. No a tymczasem wiemy, że no wiele państw europejskich nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań jako członkowie NATO. Nie wydają odpowiedniej kwot na zbrojenia. I to duże państwa europejskie. I dopóki no tutaj nie będzie poprawy, no to każda strategia, nawet najlepiej napisana, no będzie niczym innym, tylko po prostu kartką papieru. Także no dopóki państwa europejskie nie zaczną naprawdę się odpowiednio zbroić i traktować to zagrożenie poważnie, nie tylko w takich słownie ostro mówić, od czasu do czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy czymś się Chiny zaskoczą, no to tak długo będziemy tę rywalizację, to w końcu tę rywalizację przegramy. Także no wszystko jest właściwie na polu każdego z państw członków NATO. Wydaje się, że Stany Zjednoczone nie zmienią już tutaj swojej polityki. Jak wspomniałam wcześniej, widzimy zmianę w niektórych państwach w Europie Środkowej. Są środowiska we Francji i w Niemczech, które chciałyby zmiany, ale to nie są jeszcze środowiska, które mają wpływ na władzę. Także na razie to wygląda, te strony w samej Europie, no to wygląda średnio.
Kwestie, jak silne jest to zagrożenie, no to mamy w ostatnich 2 latach, jak dostaliśmy chińskiego wirusa na całym świecie. No to widać, że absolutnie no tutaj mówienie o zagrożeniu chińskim nie jest przesadzone.
Z jednej strony NATO, szef NATO dzieli się no takimi wypowiedziami ze światem. Z drugiej zaś strony mamy taką Polskę, rząd polski, już nieraz mówiliśmy o tym w naszych programach, no szczególnie antychiński nie jest. Nie wydaje się być przynajmniej. No i właśnie, czy to może oznaczać, czy możemy się spodziewać tutaj jakiegoś rozejścia się tych dróg NATO i Polski?
Znaczy, powiem Państwu, w zapowiedzi macie takie pytanie, czy Polska wyjdzie z NATO. Nie, ja uważam, że Polska nie wyjdzie z NATO. Nie ma żadnego środowiska w Polsce, które by to poważnego, które by to postulowało i to nie wydaje mi się, że to się stanie. Czy staniemy się koniem trojańskim? Znaczy ja myślę, że niestety już mamy konia trojańskiego i to są Węgry. Węgry, które współpracowały i coraz więcej chcą współpracować, Węgry Orbana z Chinami. No to jest oczywiście mniejszy kraj, no ale jednak no Chińczycy szukają takich przyczółków. No oni także myślą, że to może być Litwa, że to mogą być Czechy. No okazało się, że Węgry są tutaj dość no, nie widzą tego, nie chcą widzieć tego zagrożenia, nie chcą zmienić swojej polityki, mimo licznych informacji o tym, jak to jest niebezpieczne. Także no, Węgry już tutaj są takim miejscem, które no, powoduje, że NATO jest no, wewnątrz ma duży problem. Polska, jeżeli postawi na zbrojenia, jeżeli rzeczywiście będziemy odpowiednio mieli odpowiedni sprzęt i odpowiednią armię, no to jesteśmy w stanie tutaj no, rzeczywiście wypełniać tę rolę. Pytanie jest oczywiście o nasze elity i część naszych elit, ta skupiona wokół Andrzeja Dudy, Zbigniewa Ziobry, no tam też jest Konfederacja, to są takie środowiska, które chciałyby, żebyśmy no właśnie wpychają nas w te ramiona różnych autorytarnych władców typu Chiny, typu Turcja, czy teraz czy Iran. Dowiadujemy się właśnie, że Polska oddała część szczepionek Iranowi. Znaczy no oczywiście każdy zasługuje na szczepionkę, ale wydaje mi się, że moglibyśmy pomagać państwom, którym nam rzeczywiście po drodze i które dla nas, dla świata nie są zagrożeniem, więc akurat Iran nie jest tym miejscem. Także no widać, że są takie środowiska i to jest problem. Także no te elity właśnie, no czy tu będzie rzeczywiście jakaś zmiana i czy są takie, które no będą w stanie pokazać to zagrożenie ze strony chińskiej. Prawdę mówiąc, na ten temat bardzo mało się mówi. No nie ma żadnej dyskusji na temat zagrożenia chińskiego na tym najwyższym polu, bo między różnymi przedstawicielami partii. O tym się zupełnie nie mówi. To jest temat zupełnie zamilczany.
Tutaj nie widzimy żadnych oznak właśnie na najwyższych szczeblach, tak jak to mówi pani redaktor, tej świadomości zagrożenia chińskiego, ale tutaj w takim razie nasuwa mi się taka myśl, że no Polska może stać się właśnie takim polem tak jakby rywalizacji właśnie NATO i Chin. No i teraz jak ta rywalizacja może wyglądać i jakie to może mieć skutki?
Myślę, że skutki będzie mieć opłakane, jeśli do tego dopuścimy, no bo tutaj NATO nie będzie mogło nam ufać, więc no nie będziemy jakby w pełni tu mogli być zaangażowani, czy ktoś zaangażowany. Chiny będą się tu wciskać tym mocniej, czy bardziej no, nasze władze będą ich wpuszczać, chińskich komunistów, i tu no, możemy się pozbawić możliwości skutecznej ochrony faktycznie przed Rosją, co tu ponoć miało być niby powodem tego mniejszego zaangażowania przeciw Chinom, że chcemy być bezpieczni od Rosji, a tutaj się okaże zupełnie na odwrót. Także no, takie akcje jak teraz na granicy z Białorusią mogą się wzmacniać i nie będziemy mieli jak na to odpowiedzieć i z czasem może nas czekać jakaś akcja w stylu jak na Ukrainie, powiedzmy, Rosji. A oczywiście tu gospodarcze, ekonomiczne, ekspansja komunistycznych Chin w Polsce i nie wiem, czy doprowadzanie do zadłużenia, ale na pewno do jeszcze większego uzależnienia od Chin, i w razie jakichś kłopotów, no to nie będziemy mieli skąd wziąć różnych potrzebnych towarów. Także no, powinniśmy bardzo mocno tutaj teraz działać na rzecz uniezależnienia się od Chin, tak jak działamy na rzecz uniezależnienia się od gazu rosyjskiego, to tak samo od przeróżnych dostaw z Chin, i tutaj wszelkie jakieś zacieśnianie związków niby kulturalnych czy niby gospodarczych, no jest bezpośrednim przełożeniem też na związki militarne czy na no, zagrożenie generalnie dla całego państwa. No, widzimy, no, jeśli Chińczycy z Rosjanami pływają po Bałtyku, no to tu widać, że zagrożenie jest bezpośrednie.
Pani redaktor.
Jednym z tych zagrożeń ze strony chińskiej Stoltenberg wymienił nowe technologie, więc no, to tu jest coś, co to Polska powinna no, już dawno odciąć się od tego uzależnienia chińskiego, bo my jesteśmy w tej chwili uzależnieni od Chin w kwestii technologii. No, właściwie w wielu urzędach polskich no, nadal jest chiński sprzęt. Myśmy ostatnio mówili o willi Andrzeja Dudy, ale także o ministerstwach, których są wykorzystywane chińskie technologie. I to jest tylko skrawek tego, co jest. Także to jest rzecz, którą powinniśmy już dawno wyrzucić po prostu z polskich, z kluczowych polskich instytucji ważnych dla naszego bezpieczeństwa. No tutaj właściwie PiS nic nie zrobił w tej kwestii. Cały czas ta współpraca technologiczna jest wręcz promowana. No nie ma, tyle słyszeliśmy o tym, że Huawei no, jest jakimś zagrożeniem. No rzeczywiście, że bo tutaj z Amerykanami podpisywaliśmy jakieś memorandum, a do tej pory nie podjęliśmy podstawowej decyzji, znaczy wyrzucenia Huawei z 5G, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony trzeba wyrzucać chińską technologię z wszystkich dla nas ważnych dla naszego bezpieczeństwa instytucji i miejsc. I tutaj się jakoś nie widać, żeby cokolwiek się działo. A to będzie z tego, co mówi Stolberg, jedno z kluczowych działań, jakie będzie pojęte, czyli w momencie ogłoszenia tej strategii, no rozumiem, że tego będzie wymagało NATO, właśnie pozbycia się uzależnienia od chińskiej technologii. A Polska jest ogromnie uzależniona. Ja mam znajomych Tajwańczyków, którzy przyjeżdżają do Polski i na każdym kroku widzą Huawei i oni mówią, że my jesteśmy szaleni.
No tak, no wyobraźmy sobie, że mówimy NATO, brońcie nas przed Rosją, no a NATO mówi, no ale wpuściliście sami kolegów Rosji do siebie, no to jak my was mamy bronić, jak macie ich w środku? No, tak się nie da, no jakieś trzeba mieć jakieś naprawdę trochę wyobraźni, tak odwagi i odpowiedzialności, jak mówi Jarosław Kaczyński.
Tak, sławne słowa. Zastanawiam się tutaj teraz, bo mówimy tutaj o zagrożeniu chińskim, ale tutaj już nawet NATO zaczyna mówić o zagrożeniu chińskim, a może Chiny mają jakieś słabości, które można by wykorzystać?
No Chiny na pewno są słabsze militarnie generalnie cały czas. To jednak amerykańskie lotniskowce czy europejskie pływają koło Chin, a nie chińskie koło Waszyngtonu cały czas. Także póki co ciągle militarnie są słabsze, no próbują to obchodzić innymi tańszymi może metodami właśnie, czy to cyberataki, czy broń biologiczna. Także no tu możemy ciągle, Zachód może nie dopuścić do dalszego rozwoju, no bo też Chiny się opierają na technologiach wykradzionych czy skopiowanych z Zachodu w dużej mierze, też w tej sferze militarnej próbują to doganiać, więc no, no trzeba im nie dawać tego, czy nie pozwalać brać i też samemu się nie uzależniać, co też jest ważne, no bo teraz już przemysły zachodnie są bardzo związane z tą produkcją w Chinach, więc to trzeba jak najszybciej zerwać i przenosić to do państw przyjaznych, a nie trzymać takie produkcje, często bardzo wrażliwych. No, no żebyśmy kamery do monitoringu w najwyższych urzędników w państwie ściągali z Chin, no to jest no, tak absurdalne, że to się wydaje, że no, tak by, jakby tak myśleć, wymyślać historię do książki, to by nie wymyśliła, to się dzieje po prostu. No, no, no by się wydawało, że oni muszą gdzieś przemyć, że będą musieli jakoś przemycać, jacyś tu agenci, jakieś akcje nie wiadomo jakie robić tu, wrogiego państwa, żeby coś podglądnąć, a my sobie po prostu instalujemy sami te urządzenia szpiegowskie, kiedy wiadomo, że takie są, no to naprawdę z takimi absurdami trzeba zerwać. No, tu jest tylko pytanie, czy to z głupoty, czy ze zdrady, czy z tego i z tego.
Możemy się nad tym zastanawiać, ale pani redaktor, jakby pani jeszcze mogła powiedzieć, jakie słabości NATO może teraz wykorzystać, no skoro mają mieć skoro NATO ma mieć cały plan, jak sprzeciwić się Chinom, no to co mogą wykorzystać do tego sprzeciwu?
Znaczy, no rzeczywiście to militarnie my zjednoczeni, rzeczywiście dbający o swoje bezpieczeństwo, wydający odpowiednie kwoty na obronność, no będziemy potęgą, tu Chiny nie będą w stanie nas pokonać. Chiny są uzależnione od nas, od eksportu, czyli no, oni potrzebują nas, sprzedawania nam różnych towarów, bo inaczej nie mogą się rozwijać gospodarczo. Od lat mówią o tym, że chińska gospodarka teraz się przestawia na konsumpcję wewnętrzną, ale to tak od lat o tym mówią, a cały czas im ten eksport jest potrzebny. Jak to jest niebezpieczne, pokazała nam pandemia. Duża część łańcuchu dostaw w Chinach to jest niebezpieczeństwo dla całego świata. W związku z tym to nie tylko, nie tyle NATO, no, ale wszystkie państwa zachodnie, chcąc być w tej chwili bezpieczne, powinny robić wszystko, aby zmienić ten łańcuch dostaw. I tu Polska może odegrać bardzo ważną rolę. Część produkcji mogłaby być przeniesiona także do Polski. Tu moglibyśmy na tym skorzystać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy robić, to też nie tyle NATO, ale i nasze władze, ale także no, to propagandowo jakoś zawsze Chiny rozgrywają. Znaczy coś, czego Chiny się bardzo boją i z czym walczą. Oni to nazywają tak zwanymi chińskimi, zachodnimi wartościami, wśród nich wymienione, bo był taki dokument chiński, który tajny zresztą, ale jedna z dziennikarek go ujawniła, no, gdzie Chiny właśnie mówiły, władze chińskie mówiły, że dla nich zagrożeniem ogromnym są wartości chińskie, w tym chrześcijaństwo. I one będą z tym walczyć. Więc za każdym razem, kiedy my jak gdyby negujemy te nasze wartości, kiedy ja często widzę na przykład wśród polskich dziennikarzy, którzy się zachwycają Chinami i mówią, no jaki to my Zachód jesteśmy słabi. Tak, my mamy wiele słabości, wiele słabych punktów, wiele są pewne rzeczy, które nie poszły tak jak trzeba, ale nadal ta podstawa jest, ta podstawa jest bardzo, bardzo, no, i odbudowa, te fundamenty są bardzo, bardzo, bardzo mocne i na to powinniśmy stawiać także w kontakcie z Chińczykami. Zresztą no popatrzmy, Chińczycy wyjeżdżający na Zachód nie palą się, żeby wracać do siebie, więc oni widząc, jakie my państwa, jakie wartości państwa zbudowaliśmy, jakie wartości wyznajemy, oni lepiej się czują w tym, w takim środowisku. Także to też jest takie zadanie dla nas, żeby w starciu z tą chińską propagandą nie poddawać się i żeby nie kupować tej propagandy i piętnować właśnie takie głosy, które mówią, że my jesteśmy czymś gorszym, że ta chińska dyktatura, no to takie mocne rządy, oni to potrafią wszystko wyegzekować. To są głosy bardzo niebezpieczne, bo one mają w nas zasiać przekonanie, że my już jesteśmy do niczego. I to taka zresztą jest forsowana ze strony Chińczyków bardzo mocna, że ten Zachód upada, że to my Chiny z tym naszą nowym chińskim socjalizmem to podbijemy teraz świat. I niestety my, nasze środki przekazu, tak zwani eksperci, naukowcy, często to kupują i podają dalej. Z tą dezinformacją musimy walczyć. Jeżeli będziemy walczyć, no to właśnie pokonamy w ten sposób Chiny. Poddawanie się to jest nasza słabość. Walka z nią to jest słabość po stronie Chińczyków.
Rozmawiamy tutaj o zagrożeniu ze strony Chin. Szef NATO mówi o tym, żeby traktować zagrożenie ze strony Chin i Rosji jako jedno. Tutaj oboje już mówiliście o tym, że no Zachód ciągle ma przewagę militarną, no ale jednak Chiny i Rosja nie próżnują i w ostatnim czasie wojenne okręty chińskie i rosyjskie pojawiły się koło Japonii. 10 okrętów wojennych z Chin i Rosji przepłynęło przez cieśninę Sugaru oddzielającą japońskie wyspy Honshu i Hokkaido w północnej Japonii. I jest to pierwszy raz, kiedy Japonia potwierdziła obecność chińskich i rosyjskich okrętów wojennych w tym obszarze. I co Chiny i Rosja chciały przekazać swoją obecnością na tych wodach?
No, Japonia jest bardzo aktywna, taka, jeżeli chodzi o budowanie właśnie tego sojuszu antychińskiego. Jest bardzo ważnym elementem tutaj w Azji, w regionie Indo-Pacyfiku. Ona chce właśnie współpracować i z Indiami, i z Tajwanem, i z wieloma innymi krajami, z Wietnamem bardzo mocno i z Indonezją, właśnie żeby przeciwstawiać się chińskiemu zagrożeniu. Więc no, to zdecydowanie jest też takie pokazanie Japończykom, że no, Chiny mogą dotrzeć wszędzie i mają też innego mocnego sojusznika, Rosję. To jest właściwie na takie przepłynięcie przez pomiędzy dwoma terytoriami japońskimi. Tam jest oczywiście kwestia tego, że te wody są wodami międzynarodowymi, to jest od wielu lat Amerykanie tak wyznaczyli, bo dzięki temu sami mogli tamtędy przypływać i wozić broń nuklearną, a przez terytorium Japonii ona nie mogła być przewożona. A Japończycy więc, Chińczycy, Rosjanie chcieli więc pokazać, no tam, gdzie mogą wjechać Amerykanie, także my możemy być obecni. Także no, widać, że poszerzają swoje, patrzą, jak daleko mogą pójść, prawda? No, budowali wyspy na Morzu Południowochińskim, potem się okazało, że to już nie są wyspy, tylko to są bazy wojskowe. Wysyłają coraz więcej samolotów wokół Tajwanu, teraz przepływają pomiędzy dwoma wyspami japońskimi. No widzimy rzeczywiście łamanie kolejnych granic, testowanie, jak daleko mogą się posunąć. No te ćwiczenia rosyjsko-chińskie już trwają kilka lat i rzeczywiście pojawiają się w nowych regionach. Pojawiły się już, jak wiemy, na Bałtyku i to zaraz po wizycie Trumpa w Polsce. Także to też miało oczywiście jakiś sygnał wysyłało, prawda, Polsce. I on właściwie był taki niezauważony, prawda, no poza państwa środowiskiem, poza telewizją Idź Pod Prąd, no tam Macierewicz jeszcze wtedy zabierał głos, no to jakoś to niespecjalnie przykuło uwagę, że Chiny, którym wtedy były w Polsce pokazywane jako taki wielki sojusznik, co to zrobimy z nimi świetny biznes na jabłkach i mleku i nie wiadomo jeszcze czym i w ogóle będzie win-win, no to oni ćwiczyli wspólnie na Bałtyku i nikt tego nie chciał, aby nie chciano, po prostu zagłuszano tą interpretację jako wielkie zagrożenie. I dokładnie to samo wysyłają teraz Japonii tutaj w regionie Chińczycy. Także no to, ale dla nas przede wszystkim to jest no kolejna lekcja pokazująca, że ta współpraca jest i zawsze wtedy, kiedy Chiny czują się zagrożone, to mogą liczyć na wsparcie Rosji i odwrotnie, bo pamiętajmy, że na przykład no, w kwestii Nord Stream Chiny popierają Rosję, także to ten wielki nasz niby sojusznik, wszechstronny partner, no tutaj się na nas zupełnie wypina, czyli wszędzie tam, gdzie są rzeczywiście istotne dla naszego interesu kwestie, chociażby w relacjach z Rosją, to Chiny zawsze stają po stronie Rosji.
Cezary Kłosowicz.
Co Chiny? No myślę, że no Rosja i Chiny chcą tu pokazać jakoś, że rządzą w tym obszarze. Tak, no Chiny coraz to kolejne ruchy w tym, w tej kwestii wykonują, czy to te sztuczne wyspy, czy różne pływanie, czy latanie, no nawet wokół Tajwanu. No Amerykanie cały czas kontrują to i też no, po tych wodach międzynarodowych, nawet w pobliżu Chin pływają i pokazują, że tutaj prawo będzie szanowane i tu może pływać cały czas kto chce i Chiny nie będą zagarniać tych terenów tylko dla siebie. Także dobrze, no. No nie jest to jakieś tam, no to cały czas takie gry się rozgrywają, to też mamy podobne ruchy Rosji, czy na Morzu Czarnym, czy na Bałtyckim. Także no to są takie próby sił, no przy okazji pewnie próby, jaka będzie reakcja różnych systemów reagowania, no bo to się tak prowadzi, żeby w końcu w którymś miejscu wykorzystać do jakiegoś tam ataku. Także no tu takie testowanie cały czas będzie miało miejsce. No powiedzmy, żeby nawet wpłynęli na te japońskie wody, no to też nie myślę, że wybuchłaby teraz wojna. No pewnie by tam były incydenty i dyplomatyczne i tak dalej, no ale nie myślę, żeby się zaczęli ostrzeliwać. No pewnie gdzieś jakieś tam by się oskortowali, ale nigdy nic nie wiadomo. No to Turcja jakiś czas temu ten rosyjski samolot zestrzeliła, kiedy wleciał w ich przestrzeń, no ale potem się stosunki poprawiły.
Kiedy czytam o tego typu wydarzeniach, jak właśnie pojawienie się okrętów chińskich w okolicy innych państw, no to przypomina mi się rok 2015. Co prawda było to wydarzenie w innym kontekście, no ale jednak chińskie okręty pojawiły się wtedy na wodach polskich i wtedy rząd polski urządził ciepłe przywitanie. Wtedy też kapitan marynarki polskiej Przemysław Płonecki mówił jeszcze przed tą wizytą, że wizyta Chińczyków ma charakter kurtuazyjny, a przedstawiciele zespołu w kolejnych dniach obejrzą m.in. Centrum Operacji Morskich oraz Akademię Marynarki Wojennej, a chińscy marynarze rozegrają z naszymi towarzyski mecz piłki nożnej. No, atmosfera była wtedy bardzo miła i tutaj widzę taki rozdźwięk między reakcjami. No, wiadomo, że kontekst wydarzeń jednego i drugiego jest nieco inny, no, ale tutaj nawet ta atmosfera wokół tych chińskich okrętów no też jest diametralnie różna.
Znaczy no przede wszystkim armia, która się zbroi po to, żeby zaatakować, w tym marynarka, po to, żeby zaatakować Zachód, jest witana hucznie w polskim porcie, w porcie państwa, które należy do NATO. No to jest, powiedziałabym, śmieszne, to jest tragiczne po prostu i nikt za to nie poleciał. To było wielkie święto i myśmy się wszyscy się chwalili we wszystkich mediach, jakie to wspaniale, że można ten tam, prawda, okręt zwiedzać i tak dalej. I była jakaś współpraca i wymiana kadrowa i to jest z wojskiem i z policją i tak dalej. No to jest coś przerażającego, jak przez wiele lat widać Chińczycy mogli wejść w różnego rodzaju współpracę w Polsce z bardzo ważnymi służbami i z polską armią. To jest rzeczywiście no, przerażające, że to tak wyglądało. Niestety no, jeszcze w dużym stopniu wygląda, bo jak mówię, no, kwestia zagrożenia chińskiego to nie jest coś, o czym państwu donoszą polskie media, o czym mówią polscy politycy, a wręcz przeciwnie. No, Marek Suski to nam opowiada, jak to Chiny się wspaniale rozwijają. U niego to tam gdzieś wybiło jakieś 12% wzrostu gospodarczego nawet i że to jest jakiś partner, którym możemy mieć no, kokosy nam tutaj. Święty Mikołaj zrzuci, nie wiem, domy, które będą budować 50-metrowe, bo taką firmę tutaj polecał pan Suski. Także no, przerażające jest. No, ten stopień zrozumienia albo chęci zrozumienia tego zagrożenia no jest przerażający u ludzi, którzy no, powinni rozumieć, w wojsku, w policji, w wywiadzie. No to jest przerażające.
Mamy tutaj już pierwsze głosy od naszych widzów. Michał 2310. NATO to coraz częściej papierowy sojusz, gdyż ma za dużo krajów członkowskich, które współpracują z Rosją albo Chinami, a to znacznie osłabia jedność w oparciu się komunistycznemu zagrożeniu. I jeszcze Johnny Walker dodaje, jedyną drogą dla Chin na zachód jest Polska, która jest kluczem do jedwabnego szlaku.
Znaczy, nie przesadzałabym tak z tym kluczem, bo Chińczycy wszędzie, gdzie jeżdżą, do Czech, na Litwę, do Polski, na Węgry, no wszędzie opowiadają tę bajkę, że jesteście drzwiami, oknem do Europy. I dla nich każde z tych miejsc, im wystarczy wejść do jednego państwa europejskiego, jakąś montownię założyć i sprzedawać część swojego towaru już jako nie made in China, tylko made in Europe. I to jest coś, co chcą, a w międzyczasie może zdobyć jakąś technologię, a w międzyczasie nawiązać relacje, uzależnić lokalne władze od siebie. No to w każdym miejscu dla nich to jest istotne. No my oczywiście jesteśmy dużym państwem w tej części Europy i w ogóle jesteśmy dużym państwem europejskim, więc no, rzeczywiście uzależnienie od siebie Polski, bycie tutaj mocno obecnym i kontrolowanie państwa polskiego, no to jest ogromny sukces Chińczyków. Ale no, nie jest tak, że jeżeli do Polski nie wejdą, no to już wycofają się zupełnie, bo będą próbować w innych miejscach. No jak mówię, no na Węgrzech już są dużo bardziej, Węgry w tej chwili są dużo większym zagrożeniem, jeżeli chodzi o zagrożenie chińskie dla NATO, Unii Europejskiej, niż Polska. No my widzimy, że na razie tutaj u nas we władzy toczą się boje, jak mamy traktować Chiny, i widzimy, że są grupy, które no, rzeczywiście chcą widzieć to jako zagrożenie, ale są coraz mocniejsze, a przynajmniej coraz mocniej zabierające głos środowiska, które chcą widzieć to jako partnera, i to partnera, którego darzymy zaufaniem.
Przejdźmy już teraz na chwilę do spraw bardziej europejskich, także powiązanych poniekąd z Chinami. Tajwańskie media zaczęły pisać o tym, jak to niektórzy członkowie reprezentacji politycznej Tajwanu mają się wybierać do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pani redaktor, jakby mogła pani powiedzieć trochę więcej o tym, co tajwańskie media o czym informują?
To nie tylko my, jak władze. Znaczy mamy już oficjalnie jedną delegację, która pojechała, jest w tej chwili w Europie Środkowej. To jest delegacja zorganizowana przez Narodową Radę Rozwoju, czy taka delegacja biznesowa. Tam jest około 40 tajwańskich firm, stowarzyszeń biznesowych, takich organizacji biznesowych, które no właśnie mają promować współpracę z Tajwanem, a także no, na przykład w tym przypadku Litwy wiemy, że pojechały tam, aby szukać litewskich produktów, którym można by zainteresować tajwańskiego odbiorcę, czy no, żeby organizować wypady, większe wyjazdy, wymianę turystyczną pomiędzy Litwą a Tajwanem. Znaczy, już wspomniałam, że jednym z tych państw, które odwiedza teraz ta delegacja, jest Litwa, jest także Słowacja i są Czechy. No w tej grupie nie ma Polski, bardzo szkoda, no bo jesteśmy jak gdyby w tym regionie państwem największym, więc że nie uwzględniono, że Polska nie jest tutaj, to jest ogromna strata. No biznesowo, jak mówię, to jest taka współpraca, którą bardzo mocno powinniśmy z Tajwańczykami podkreślać. Ale jest też druga delegacja, która wyrusza prawdopodobnie w tę niedzielę. Tutaj daty się różnią. No, wiemy, że 26 będzie już na Słowacji, w związku z tym no, musi to być 24-25. I to jest delegacja, na czele której stoi minister spraw zagranicznych. To jest wiadomość, która prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie pokazywać się bardzo dużo w mediach międzynarodowych, dlatego że no to jest wyjazd do Europy Środkowej wysokiego przedstawiciela administracji tajwańskiej, do państw, państw, które oficjalnie nie uznają Tajwanu. Bardzo rzadko się zdarza, aby coś takiego miało miejsce, więc to na pewno przykuwie uwagę na świecie. Oczywiście Chiny już protestują i są bardzo niezadowolone. I wiemy na pewno, że wśród krajów, które odwiedzi minister spraw zagranicznych Tajwanu Joseph Wu, będzie Słowacja, będą Czechy. Znamy dokładny plan. Tutaj widać, że Słowacja i Czechy nie mają problemu z tym, żeby informować społeczność międzynarodową, że takie wizyty nastąpią, będą miały miejsce. Wiemy, że na Słowacji będzie spotkanie z jednym z think tanków, tam wystąpi między innymi minister spraw zagranicznych. Wiemy, że w Czechosłowacji to będzie spotkanie w Senacie, gdzie między innymi minister spraw zagranicznych Tajwanu ma otrzymać odznaczenie od czeskiego przewodniczącego, przewodniczącego czeskiego Senatu, Milosza Wystrzycila, który, jak wiemy, był na Tajwanie. Wiemy także, że delegacja tajwańska ma się spotkać z burmistrzem Pragi, który także jest wielkim orędownikiem współpracy i także był na Tajwanie. I wreszcie wiemy na pewno, że będzie spotkanie drogą wideo z czymś, o czym także, z organizacją, której także państwo tutaj słyszeli w telewizji Idź Pod Prąd, z takim sojuszem międzyparlamentarnym dotyczącym Chin, Interparliamentary Alliance on China. To jest takie zgrupowanie, w skład którego wchodzą parlamentarzyści z wielu krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale także Japonii, niektórych państw nawet afrykańskich. I oni od czasu do czasu się spotykają i właśnie wymieniają informacjami na temat Chin, co mogą zrobić wspólnie ze swoimi parlamentami, z politykami, aby zmieniać właśnie politykę kraju, które reprezentują, aby bardziej uświadamiać swoich polityków i obywateli na temat zagrożenia chińskiego. Niestety w tej grupie nie ma Polski. Są Litwini, są Czesi, jest oczywiście Niemcy, Francja, Włosi, ale niestety nie ma Polski. Polscy politycy, jak widać, tą instytucją zupełnie nie są zainteresowani. Ale ta grupa organizuje konferencję i właśnie na niej będzie przemawiał Joseph Wu. Początkowo miał pojechać do Rzymu, bo to spotkanie będzie w Rzymie, i tam wystąpić, ale strona tajwańska podaje, że ze względów czasowych nie jest to możliwe i dlatego pojawiły się informacje, że Joseph Wu pojawi się gdzieś w innych krajach. Wśród krajów, które ma odwiedzić, jest wymieniana Polska. No, dokładnie nawet jedna z gazet tajwańskich podała, że w czasie jednego ze swoich przemówień premier Tajwanu wymienił Polskę jako kraj, który ma odwiedzić. Tutaj tajwański MSZ na ten temat milczy, nie chce komentować tego. Dzisiejsza jedna z gazet, wcale nieprzychylna władzy, podała, że rzeczywiście to ma być Polska, ale tutaj właśnie MSZ chce być, nie podaje tego do wiadomości, urywa te informacje, dlatego że obawia się, że w jakimś stopniu Chiny mogą wpłynąć a próbować to zablokować albo stworzyć jakąś atmosferę zastraszania. Wiemy, że na przykład zastraszali wiele razy Czechy, Litwinów, tak? Więc mogą coś takiego zrobić. W związku z tym ta Polska jest takim wielkim znakiem zapytania. Media o tym piszą, tajwańskie MSZ o tym nie chce mówić. Jeszcze obok tej Polski pojawia się Bruksela, także też nie jest to potwierdzone przez władze tajwańskie. Zobaczymy. Gdyby rzeczywiście Polska była tym jednym z etapów podróży, to byłaby bardzo dobra wiadomość, bo pokazywała, że jednak jest zmiana nastawienia w polityce polskiej do Tajwanu. Samo to, że to tak skryte to jest, to jednak pokazuje, że nie stać nas na taką odwagę jak Słowacja, Litwa czy Czechy, żeby otwarcie mówić, że chcemy wymiany z Tajwanem i chcemy spotkań i zapraszamy i nie boimy się tego. Takiej odwagi nasi politycy nie mają, ale i tak byłaby to już bardzo duża zmiana i ja bym bardzo chwaliła za to władze polskie, ale jak mówię, nie można tego na 100% potwierdzić. Mam nadzieję, że to jest prawda i że rzeczywiście dojdzie do takiego spotkania z delegacją tajwańską i rzeczywiście zaczniemy traktować Tajwan bardzo poważnie, bo jesteśmy mocnym krajem, dużym krajem europejskim i rzeczywiście powinniśmy ściągać tajwańskie inwestycje, a jeżeli nie będziemy współpracować, to jak widzimy, Czechy, Słowacja i Litwa są na tę współpracę bardzo mocno i bardzo otwarci na tę współpracę i zaczną zaraz też na tym korzystać, bo okaże się, że litewskie towary wyprą, chociaż jest mało polskich towarów, ale jeżeli zaczną przypływać tutaj towary z Czech, Słowacji i Litwy, to wiadomo, że polskie będą miały dużo mniejszą szansę. A jako duże państwo mamy rzeczywiście dużo większą szansę przebicia, a także jesteśmy bardziej atrakcyjni. Wiemy, że dwa towary, jakie są teraz najbardziej poszukiwane na świecie, to są szczepionki i półprzewodniki. Szczepionki my podarowaliśmy Tajwanowi. Mamy w związku z tym bardzo dobrą opinię tutaj na Tajwanie. Półprzewodniki ma Tajwan i widzimy, że teraz cały świat walczy o te półprzewodniki. Japonia właśnie będzie budować wspólnie z Tajwanem, z tajwańską firmą, głównym producentem półprzewodników, fabrykę w Japonii, żeby zabezpieczyć swoją produkcję, między innymi samochodów. Amerykanie także zaprosili Tajwańczyków do budowy fabryki półprzewodników w Arizonie. No, miejscem, którym teraz potrzeba, którym brakuje i stają na przykład fabryki w Czechach czy w Niemczech z tego powodu samochodowe, no jest Europa, czyli dobrym miejscem na następną fabrykę, no byłaby i taką inwestycję, takie centrum półprzewodników, no byłaby jakieś miejsce w Europie i o to my powinniśmy zabiegać, między innymi na takim spotkaniu z tajwańską delegacją. No zobaczymy, czy nasze władze mają taką wizję, czy mają, krótko mówiąc i brzydko mówiąc, jaja i czy mają wizję. To państwo zobaczycie, jeżeli usłyszycie na początku przyszłego tygodnia, że Tajwańczycy odwiedzają, no to jest nadzieja. To jest nadzieja, że jest jakaś zmiana w polityce i że ta grupa, no jednak, która chce nas odłączyć od Chin, od tej zależności od Chin, no jak gdyby nabrała odwagi i zaczęła działać. Ale zobaczymy, bo jak mówię, żadna ze stron nie chce potwierdzić w tej chwili, czy rzeczywiście Polska będzie gościła tajwańską delegację.
To tchórzostwo polskich władz jest przerażające. To musi być naprawdę bardzo mocne uwiązanie z Chinami, powiązanie z Chinami. No, nawet sam fakt, że żaden polski parlamentarzysta w tej grupie nie bierze udziału, no jest w tej grupie międzyparlamentarnym sojuszu przeciw Chinom. Jest pani Anna Fotyga, no, jedynie europosłanka, ale też no, nie wiem kiedy...
Ale w tej grupie nie.
Nie wiem, kiedy dołączyła, ale jest tam na liście jako członek od jakiegoś czasu.
A jest, tak? No to jedna, ale ona ogólnie działa tak na tym polu, więc on to jest taka jedyna osoba, która coś robi, ale którą też właściwie, no w Polsce mało kto słucha, prawda? No, nie jest tak, że ją często zapraszają do komentowania i opowiadania nawet tego, co ona robi w kwestii zagrożenia chińskiego na forum europejskim, a robi rzeczywiście bardzo dużo i tym moglibyśmy się nawet chwalić, prawda? Za każdym razem, kiedy nam zarzucają, że my jakoś podobno łamiemy prawa człowieka i nie mamy praworządności, to my właśnie tym powinniśmy się chwalić, takimi działaniami. A tutaj jest totalna cisza. I za każdym razem, kiedy jest coś a propos Tajwanu, a propos Chin, to pierwsza rzecz, jaka się pojawia w komentarzach różnego rodzaju ekspertów, specjalistów i polityków, no a co na to powiedzą Chiny?
Zresztą widzieliśmy to też w zachowaniu ministra Zbigniewa Rau, kiedy był pytany o Tajwan i się pochwalił, że tu jedne Chiny bardzo... Nie, jeszcze mówię o tej wcześniejszej wypowiedzi. Teraz wiem, że minister...
Teraz jest w odstawce, tak, dokładnie.
Minister oficjalnie jest chory, także nie udziela się bardzo publicznie w ostatnich dniach.
Najlepszy moment na wizytę tajwańskiej delegacji.
Właśnie my wystosowaliśmy zapytanie oficjalne do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No, tak jak tutaj mówicie, zgodnie z oczekiwaniami, no tak jak się spodziewaliśmy, odpowiedzi nie otrzymaliśmy w tej sprawie. No i podczas kiedy no, tutaj wyczuwa się taką trochę, powiedziałabym, nerwową atmosferę wokół tego spotkania, no to Unia Europejska opowiada się właśnie za zacieśnieniem tej współpracy z Tajwanem. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w tej sprawie. Parlament Europejski wystosował po tym głosowaniu dokument, w którym jest kilka ciekawych zapisów. Pani redaktor, jak pani odczytuje właśnie ten wynik wczorajszego głosowania i ten dokument?
Że to pokazuje, że w Europie jak rzeczywiście przychodzi już do rozmowy o Tajwanie, to Tajwan ma wielu przyjaciół. Myślę, że bardzo sytuacji jest coraz więcej odwagi właśnie, żeby mówić o tym, że należy więcej współpracować z Tajwanem, zacieśniać współpracę, ale no cały czas są to dokumenty i mówienie, prawda? No zobaczymy, jak to się przełoży na fakty, jak to będzie realizowane. Ale rzeczywiście widzimy, że wśród polityków europejskich no, nastawienie do Tajwanu się bardzo zmienia. Pandemia się na pewno w dużym stopniu do tego przyczyniła. To znaczy widzieliśmy, że Tajwan był tym, który rzeczywiście ostrzegał świat i gdybyśmy posłuchali Tajwanu pod koniec grudnia 2019 roku, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ludzie by nie umierali i nie byłoby tylu zachorowań na pewno w Europie. Także no, Tajwan mógł świat ochronić, gdybyśmy jego chcieli słuchać. Tak samo no, zobaczyliśmy, że no, zależność od Chin powoduje, że zaczynamy być odcinani od różnych ważnych dostaw, a no, moglibyśmy poszukać miejsc i stworzyć większą współpracę gospodarczą z państwami, które wyznają podobne wartości, a więc na przykład w momencie zagrożenia no, nie będą kłamać, nie będą ukrywać przed nami faktów, tylko będą prosiły o pomoc wtedy, kiedy trzeba, albo niosły pomoc, tak jak niósł Tajwan i niesie cały czas. Także oczywiście z zadowoleniem przyjmuję ten dokument. Cieszę się, że jest mowa o tym, że trzeba współpracować z Tajwanem w kwestiach technologicznych, chociażby w kwestii 5G. Właśnie wspomniane są owe półprzewodniki, a więc widać, że w Europie ta idea, zresztą chyba przygotowywany też jest jakiś dokument, który będzie określał tę współpracę. Właśnie kwestii półprzewodników. Pytanie właśnie, czy Polska bierze w tym jakiś udział i czy robimy cokolwiek, żeby być ważnym elementem tej polityki. No moglibyśmy właśnie zabiegać tutaj o inwestycje tajwańskie w kwestii właśnie półprzewodników. Także mowa w tym dokumencie jest o współpracy w kwestii zdrowia publicznego. Tu Tajwan ma bardzo dużo do zaoferowania. Z jednej strony rozumie zagrożenia, jakie niesie na przykład tak duży kraj jak Chiny. Z drugiej strony no jest to kraj o bardzo dobrze rozwiniętym systemie opieki zdrowotnej. W wielu rankingach wymieniany w pierwszej piątce, często na pierwszym miejscu. Ja sama mogę powiedzieć, że jest to kraj, który oferuje bardzo dobrej jakości i bardzo dostępną opiekę zdrowotną. Także no jest to także kraj, którego mogliśmy się bardzo wiele nauczyć. No więc oczywiście cieszę się, że taki dokument jest, ale oczekuję, że to się przerodzi w jakieś no, większe konkrety, że rzeczywiście no będzie większe otwarcie na inwestycje tajwańskie, będzie więcej inwestycji. Tajwan także sam potrzebuje inwestycji i wita je bardzo otwarcie, więc będą także inwestycje większe z krajów europejskich. Czasami firmy niektóre boją się być tu mocno obecne, bo bały się do tej pory, bo no, albo wycofywały się z swojej siedziby z Tajwanu w obawie przed reakcjami chińskimi, więc miejmy nadzieję, że to już nie będzie miało. Tam jest też mowa, no, że Unia Europejska powinna zmienić nazwę biura. To już jest taka kosmetyczna zmiana. To jest taka sugestia, którą Parlament Europejski przedstawił, no ale uważam, że ona będzie ważna. Znaczy teraz to biuro nazywa się Europejski Biuro Gospodarczo-Handlowe na Tajwanie, a zmiana ma być na Biuro Unii Europejskiej na Tajwanie, co będzie bardziej podkreślać taki no, charakter przedstawicielstwa. No, nie, oczywiście nie ambasady, ale przedstawicielstwo. Uważam, że to jest dobrze, aby to się stało i to jest na pewno coś, co Chiny będą starały się zablokować. No i oczywiście najważniejsza rzecz to mówienie o tej umowie handlowej, inwestycyjnej umowie Tajwanu z Unią Europejską. To jest coś, na czym prace powinny, tutaj podkreśla ten dokument, przyspieszyć. Wiemy, że jest taka umowa inwestycyjna pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Merkel parła do tego, żeby ją jak najszybciej wprowadzić. Państwom bałtyckim, między innymi Litwa tu bardzo mocno działa, udało się wstrzymać realizację tej umowy. Więc jest najlepszy moment, żeby przyspieszyć pracę nad umową z Tajwanem i właśnie rozpocząć taką współpracę na pełną skalę z Tajwanem.
Cezary Kłosowicz, jakich skutków tego dokumentu ty byś się spodziewał?
No mam nadzieję, że to będzie właśnie rozwinięcie współpracy gospodarczej z Tajwanem, że to będzie też cały czas ucinanie współpracy z komunistami chińskimi jednocześnie. Myślę, że właśnie rozwój relacji z Tajwanem to jest bardzo dobry środek powstrzymywania Chin. Mam nadzieję, że tu Zachód, Europa nauczyła się czegoś na przykładzie Ukrainy i już nie pozwoli na takie działania wobec Tajwanu, jak Rosja sobie pozwoliła wobec Krymu czy wschodniej Ukrainy. No tu Tajwan ma o tyle inną sytuację, że jest dużo mocniejszym krajem gospodarczo i militarnie niż Ukraina, no ale Chiny też są no, liczniejsze niż Rosja i silniejsze generalnie. Także no, tutaj naprawdę Zachód powinien zrobić wszystko, co może, by te relacje z Tajwanem wzmacniać i odcinać się od chińskich komunistów. Oczywiście no wiem, że to nie będzie tak, jak ja bym sobie życzył, tak bardzo, tak mocno i tak ostro. No ale dobrze, że coś w tę stronę się dzieje. Szkoda, że Polska jest tak z tyłu, bo mogła być w forpoczcie tych rozwijania tych relacji, tak jak Czechy czy Litwa, no a my tak się dopiero będziemy to wszystko robić, jak już wszyscy zaczną, no to szkoda, to tak, że tak późno.
Najchętniej to byśmy zrobili tak pod stołem, żeby nikt nie widział. I może coś z tego będzie, nie? No Czesi, Słowacja, Litwini widzą, że to trzeba po prostu no, zabiegać o to mocno, działać mocno, i nie bać się, wiadomo, że konsekwencje jakieś będą, skoro się uzależniło od Chin, ale nie bać się też tego odejścia właśnie od współpracy chińskiej. I na tym skorzystają. Właśnie taka otwartość i odwaga, na pewno jestem święcie przekonana, że te kraje na tym mocno skorzystają. No więc módlmy się, aby tej odwagi Polsce starczyło, w naszym elitom, żeby rzeczywiście no, ta wizyta, która ma być, żeby rzeczywiście była początkiem czegoś większego, jeżeli będzie. Jeżeli nie będzie, no to będzie wyrazem dużego tchórzostwa i takiego no, totalnego podporządkowania się interesom chińskim. Także spatrzmy na to, co się wydarzy w ciągu najbliższych dni.
Odnośnie do tego, co Polska może zrobić w kontekście właśnie działań całej Unii Europejskiej w relacji z Tajwanem, to mamy komentarz od naszego widza Krystyna Kowalska. Dopóki Duda ma wpływ na Polskę, delegacja tajwańska nie dojdzie do skutku.
No, jeżeli nie dojdzie do skutku, to znaczy, że Duda ma przeważający wpływ. Duda, Ziobro, że to środowisko już ma przeważający wpływ. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak jest. Znaczy, wykonaliśmy gest bardzo dobry, podarowaliśmy Tajwanowi szczepionki. To był bardzo dobry gest. No i warto by było to kontynuować. Wczoraj czy przedwczoraj ukazał się w jednej z czołowych gazet tajwańskich wywiad z polskim przedstawicielem na Tajwanie, co mogłoby być zapowiedzią według mnie także jednak, że do tej wizyty dojdzie, gdzie on właśnie zachwalał współpracę Polski z Tajwanem i jak gdyby starał się no, przekonać Tajwańczyków, że Polska jest bardzo dobrym miejscem do inwestycji. Pokazał także, to jest bardzo dobre właśnie, że mimo epidemii obroty handlowe między Polską a Tajwanem wzrosły o 13%, że polski eksport towaru wzrósł o prawie 40%. Także widzicie, polski eksport na Tajwan rośnie, więc to jest bardzo duży potencjał. To jest państwo 23-milionowe, więc wcale nie takie małe, bardzo zainteresowane towarami z Europy. Mamy dużo do zaoferowania, a z tymi jabłkami do Chin, no to przecież męczyliśmy się tak, jak się okazało, że w końcu w 2020 i 2021 wysłaliśmy zero jabłek. No więc rzeczywiście najlepszy czas na to, żeby się na Tajwan odważniej otworzyć. Ja bardzo się cieszę, że ukazał ten wywiad i dla mnie to w normalnych warunkach to byłaby zapowiedź tego, że jednak jakaś wizyta się szykuje. Oby tak było.
Taką nadzieję mamy i my. Myślę, że możemy na tym postawić kropkę. Co jeszcze? Dzisiaj oczywiście zapraszamy Was już teraz na godzinę 18 na program Idź Pod Prąd. Dogrywka. Przypominamy także o wsparciu naszej telewizji. Naszym celem jak co miesiąc jest przekroczenie liczby 1000 gitar. I zobaczmy teraz, ile jest obecnie. 570 gitar. Mamy jeszcze mniej więcej tydzień do końca miesiąca. Zachęcamy Was bardzo do wsparcia naszej telewizji, dlatego że utrzymujemy się tylko z Waszych wpłat, z Waszych...
A mówimy rzeczy, których inne polskie media nie mówią, bo posłuchać o Chinach w polskich mediach to w ogóle jest trudno cokolwiek, a jak już to zwykle jakaś propaganda i nic konkretnego, a tu pani Hania Shen no te relacje przynajmniej raz w tygodniu dla Was składa, co się dzieje ważnego w kontekście Chin, także no, polecamy się dalej.
Pamiętacie Państwo, politycy na przykład czescy, prawda, czy litewscy, którzy teraz zacieśniają relacje z Tajwanem, którzy teraz na arenie międzynarodowej też mówią o tym, jak ważna jest współpraca z Tajwanem, to są ludzie, którzy występowali w telewizji Idź Pod Prąd. Znaczy, widzieliście to, tych ludzi w telewizji publicznej? Przecież właśnie takie wystąpienie w telewizji publicznej polityków z Litwy, z Czech mogłoby spowodować zmianę też nastawienia naszych polityków, którym by otwarło oczy, a na pewno społeczeństwu by otwarło oczy. Więc no, a tego nie zobaczycie. To zobaczyliście zanim ci politycy teraz są na ich wywiady udzielają albo ich wypowiedzi są w wielu ważnych gazetach na całym świecie, to oni już byli w telewizji Idź Pod Prąd. Także widać, że telewizja Idź Pod Prąd stara się dotrzeć do tych polityków w Europie, którzy pokazują nam, jakie trzeba mieć podejście do Chin i do krajów w tym regionie, takich jak Tajwan, Japonia czy Korea Południowa, które wartościami nam są dużo bliższe. Znaczy, chociażby dlatego także warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd.
Pani redaktor, dziękujemy serdecznie za te słowa. Dzisiaj oczywiście po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, dlaczego jesteś gruby, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Redaktor Hanna Shen była z nami na łączach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia.
Redaktor Cezary Kłosowicz, dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem Wam o tym, jak Biblia stawia sprawę jedzenia, że kiedy jest jego obfitość, kiedy różne smakołyki nas kuszą, to musimy dokonać radykalnego cięcia, że troszeczkę tu, troszeczkę tam, a może dzisiaj sobie pozwolę, a jutro tam niby będę oszczędzał się, to nie zadziała, że wręcz tu Bóg mówi i przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz, nie? Że to musi być coś radykalnego. Dzisiaj chciałem jeszcze coś więcej powiedzieć na temat grubości. Noż ja tam nie jestem może wzorem ascezy i chudości w tej dziedzinie, ale może i z tego względu mogę coś od siebie powiedzieć. Dlaczego jesteś gruby? Czy dlaczego jestem gruby? No to jest odpowiedź bardzo prosta. Za dużo żremy. Za dużo żresz? Za dużo żem i tak dalej. Nie? Tu nie ma wielkiej tajemnicy. Oczywiście jest jakiś tam promil ludzi, którzy mają przeróżne choroby, które powodują jakieś tego typu dolegliwości, ale zdecydowana, to ja i ty możemy sobie spokojnie ten margines zostawić i nie w żaden sposób nie okłamywać siebie nawzajem. To jest coś takiego jak nauk. Zobaczcie, tu jest chciwie jesz, nie? Że nad tym trzeba zapanować. Nasze ciało będzie się dopominało i tak dalej. Ale masz wolę. Masz, dzięki Jezusowi, mówię do chrześcijan, silną wolę. Musisz potraktować to, że jesteś gruby, jako twój grzech. A wtedy, podobnie jak i pijak, tam dopóki się nie odbije od dna, nie osiągnie dna, to się od niego nie odbije. Czyli musisz nazwać po imieniu swój problem i wtedy dopiero powiesz dość. Ja mam taką cyfrę na wadze i wtedy już dość. No i wtedy to już jestem bezwzględny i tobie tego życzę.
Drugiego października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał za niezgodny z konstytucją przepis dopuszczający przerwanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego wyniku pośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Niemal wszystkie legalne aborcje w Polsce były dokonywane w oparciu o ten przepis. Dwaj sędziowie Trybunału, Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski, złożyli votum separatum do tego wyroku. Helsińska Fundacja Praw Człowieka uznała wyrok Trybunału za naruszenie praw kobiet. Podobne stanowisko zajęły Amnesty International, Human Rights Watch i Center for Reproductive Rights. Polscy prawnicy podważali orzeczenie, stwierdzając, że w składzie orzekającym były trzy osoby wybrane z naruszeniem prawa, zatem nie będące sędziami. Przewodnicząca Trybunału Julia Przyłębska została wybrana z naruszeniem prawa, a Krystyna Pawłowicz była jednym z autorów wniosku o zbadanie prawa o aborcji z konstytucją, zatem orzekała we własnej sprawie. Przeciwko wyrokowi Trybunału protestowało szereg partii politycznych, w tym Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica Razem i Komunistyczna Partia Polski. Wyrok poparły natychmiast Partia Korwin i Konfederacja. Wyrok Trybunału zapoczątkował największą falę demonstracji w dziejach III Rzeczpospolitej. Ich kulminacja nastąpiła 28 października, kiedy według danych policji w 410 demonstracjach wzięło udział 430 tysięcy osób. Zgodnie z prawem wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny i podlega niezwłocznemu opublikowaniu i od tego momentu obowiązuje. Ten został opublikowany 27 stycznia 2021 roku. Wywołało to kolejną falę demonstracji, które jednak z czasem wygasły.